学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Przednio mówiliśmy o wierze i o tym, jak niezwykle istotne jest to, aby mieć wiarę w siebie. Konkretnie wiarę w to, że mamy możliwość, zdolność do ujrzenia natury, czyli osiągnięcia wyzwolenia, czy przebudzenia. Kiedy mówimy o ujrzeniu natury, to co mamy na myśli? Co przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to ujrzenie natury, czy postrzeżenie natury pustki. Taka zdolność, czy potencjał, aby dostrzec naturę pustki, nazywany jest też naturą Buddy. I to jest zdolność naszego umysłu do spostrzeżenia czy urzeczywistnienia natury pustki. Ale umysł sam jest pusty, a więc trzeba powiedzieć, że ten pusty umysł jednocześnie postrzega natury pustki. Mówiliśmy o tym, że ta wiara, wielka wiara jest niezwykle istotna dla adeptów Chan, ponieważ jakby wyznacza pewien cel, czyli właśnie to ujrzenie natury pustki, czy rzeczywistnienie natury Buddy, czyli wyzwolenie albo przebudzenie, wyznacza ten najwyższy cel. I w związku z tym też mamy jasno określony kierunek, w którym powinniśmy zmierzać w toku praktyki. I jednocześnie mamy motywację do tego, aby w związku z tym w tym kierunku zmierzać, by dotrzeć ostatecznie do celu. I wszystkie istoty, wszyscy ludzie, wszystkie istoty mają tę naturę Buddy, czyli ten potencjał, aby ujrzeć naturę, czyli postrzec naturę pustki. I ostatecznie, jak to się mówi, wypełnić naukę Buddy, czyli stać się kimś takim samym jak Budda. Jeżeli chodzi o tą wiarę, to ta wiara nie bierze się z niczego. Oparta jest na właściwych metodach i właściwych poglądach, albo inaczej mówiąc, właściwych pojęciach czy koncepcjach, czy zrozumieniu darmy, czyli nauk buddyjskich, nauk Chan. Jeżeli chodzi o te poglądy czy koncepcje, to są na przykład takie koncepcje jak natura pustki, albo niejaźń, albo natura Buddy. I jeżeli my dysponujemy właściwymi poglądami, właściwymi metodami, wtedy nasza wiara jest jakoś solidnie ugruntowana. I wtedy, jakby mając tę wiarę, możemy postępować drogą praktyki w taki stabilny, ukierunkowany sposób. Są ludzie, którzy podejmują, mają różne motywacje do podjęcia praktyki Chan. Słyszą na przykład, że praktyka Chan może im pomóc zdrowszym, albo że może to być dobra metoda do pozbycia się stresu albo złagodzenia stresu. Ewentualnie, że jakoś kojarzą praktykę chan z jakimiś mistycznymi doznaniami, czyli religijnymi doświadczeniami. Ale jeżeli mają takie podejście, czy taką motywację do praktyki, to można powiedzieć, nie mają jasnego kierunku, jasnego, stabilnego kierunku w tej praktyce. Wtedy, jeżeli podejmą tę praktykę, to rzeczywiście może to im pomóc, zapewnić im lepsze zdrowie, może doświadczą, będą mieli jakieś doznania religijne, ale jednocześnie nie mając takiego ostatecznego celu tej praktyki, stabilnego, jasnego kierunku, nie będą w stanie jakby robić postępów w praktyce. Prędzej czy później jakoś ugrzęzną, utkną w miejscu. Tylko wtedy, jeżeli mamy właśnie właściwe poglądy dotyczące dharmy i znamy ten ostateczny cel praktyki, jakim jest wyzwolenie czy ujrzenie natury, wtedy dopiero nasza praktyka ma jakiś jasny kierunek i oparta jest na takiej solidnej wierze. I ta wiara, jeżeli dodatkowo jest ugruntowana właśnie w metodach praktyki, w właściwych poglądach, wierzę w nauczyciela, w trzy klejnoty i w siebie, w swój własny potencjał, to można powiedzieć, że jest taką solidną wiarą, która właśnie motywuje nas do praktyki i wyznacza jasny kierunek. Ale jeżeli mamy tylko, nawet jeżeli mamy te właściwe poglądy, ale jakby pozostają one w sferze teorii, to znaczy nie posługujemy się nimi, nie stosujemy metod praktyki, które też jakby są zgodne z tymi właściwymi poglądami, to te poglądy pozostają tylko w sferze koncepcji, to znaczy nie pozostają taką abstrakcją, ponieważ nie stosujemy ich w praktyce, nie stosujemy ich w życiu i w związku z tym nie jesteśmy w stanie jakby osiągnąć korzyści, które może przynieść ich stosowanie. Także to, co jest jeszcze potrzebne, to jakby stosowanie tych właściwych poglądów poprzez wykorzystywanie metod praktyki, poprzez samą praktykę. Wtedy, jeżeli właśnie dysponujemy zarówno właściwymi poglądami, jak i metodami praktyki, które stosujemy i jednocześnie mamy taką solidną wiarę, o której wspomnieliśmy, wówczas nasza praktyka może czynić postępy i prowadzić nas do tego ostatecznego celu.
正见不足的话呢，我们在整个禅修的过程里面，可能会出现不同的这种状态。有些人因为对这个空性、无我这样的一个 这个正见呢，或者是这样的一个真谛呢，不是很明确的了解，所以呢，对这个空性无我呢。Jeżeli
chodzi o te właściwe poglądy, to jest ważne, żeby je dobrze, jasno, w pełni zrozumieć. Ponieważ jeżeli nie mamy ich pełnego zrozumienia, to nasza wiara też nie jest ugruntowana, nie jest solidna i możemy wtedy napotkać różne problemy w swojej praktyce, przeszkody w praktyce. Na przykład weźmy pogląd na temat urzeczywistnienia pustki, natury pustki. Jeżeli nie w pełni rozumiemy tę koncepcję, to możemy myśleć, no tak, jeżeli urzeczywistnię pustkę, to co wtedy będzie? Nicość. Nic nie zostanie. Co wtedy? Niczego nie będzie. Nie wiadomo, co dalej. To samo, jeżeli chodzi o koncepcję nie ja. Jeżeli mamy niewłaściwy pogląd, czyli niepełny pogląd na temat nie ja, to możemy pomyśleć, no tak, jeżeli rzeczywistnie nie ja, to kto zostanie? Nikogo nie będzie. Co wtedy zrobię? Co można wtedy zrobić? Jeżeli mamy właśnie takie niewłaściwe zrozumienie, czy nie mamy pełnego zrozumienia tego rodzaju pojęć, to wówczas nie będziemy w stanie tak naprawdę praktykować, ponieważ będziemy mieli zbyt wiele wątpliwości, obaw, będziemy się obawiali, że po prostu w wyniku praktyki coś się strasznego stanie. W związku z tym nie będziemy w stanie jakoś wzbudzić sobie wystarczającej wiary, aby podjąć praktykę. W ogóle nie weźmiemy się za praktykę, bo uznamy, że to jakaś niebezpieczna sprawa, nie wiadomo, do czego może doprowadzić. Także widać z tego, że te właściwe poglądy, właściwe ich zrozumienie jest ważne, ponieważ dopiero wtedy, jeżeli mamy te właściwe poglądy, to wiara, nasza wiara będzie ugruntowana, solidna i będzie nas motywować do praktyki. I będziemy mieli wtedy jakąś taką motywację, żeby rzeczywiście wypełnić tę drogę praktyki. Jest jeszcze inna sytuacja, czy sytuacja, kiedy niewłaściwe poglądy mogą być szkodliwe czy utrudniać nam praktykę. Mianowicie wtedy, kiedy w wyniku niezrozumienia takich pojęć jak natura pustki, czy nie ja, mamy pewne doświadczenia w praktyce, których nie rozumiemy właściwie. Ponieważ w toku praktyki, jeżeli jesteśmy w stanie stosować właściwie metody praktyki, zaczynając od takich podstaw, czy rozluźnienia, przejść przez kolejne etapy praktyki, dostroić ciało i umysł i stopniowo dojść do etapu zjednoczenia ciała i umysłu, to wówczas, kiedy umysł jest wyciszony, jest w dużej mierze nieruchomy, wtedy jakby jakość naszego postrzegania percepcji zmysłowej się zmienia, bardzo się wysubtelnia. I wtedy możemy odbierać narządami zmysłów różne wrażenia, bardzo subtelne, których na co dzień w takim bardziej powierzchownym stanie umysłu nie jesteśmy w stanie dostrzec. I to mogą być różne doznania, różne doświadczenia związane przede wszystkim właśnie z różnymi narządami zmysłów. Więc możemy na przykład widzieć jakieś światło albo jakoś wszystko zacząć postrzegać w sposób bardzo wyrazisty, bardzo klarowny. albo możemy w sferze słuchowej słyszeć różne dźwięki piękne, wręcz takie niebiańskie, albo słyszeć jakieś dźwięki bardzo odległe, których normalnie byśmy nie usłyszeli, albo jakieś takie dźwięki, których też na co dzień nie słyszymy, jakieś na przykład bardzo niskie tony. Mogą być również doznania związane z ciałem, czyli czujemy, jakby na przykład nasze ciało stawało się bardzo lekkie, albo tak jakby wręcz zupełnie znikało. Jest wtedy poczucie jakiejś wielkiej wygody, błogostanu. Mogą być doznania węchowe. Na przykład tutaj w sali Chan pani kadzidło. A jeżeli ktoś jest daleko, gdzieś poza salą Chan, może też jakiś taki piękny aromat poczuć, którego na co dzień nie jest w stanie doświadczyć. Są też doznania związane z umysłem. Jakieś takie czucie błogostanu, lekkości, radości. To może mieć taki charakter emocjonalny też, że patrzymy na przykład na jakiś kwiat, mamy poczucie, jakby ten kwiat się nas uśmiechał. Wszystko jest bardzo radosne, spoglądamy gdzieś na jakieś trawy czy chmury. Wszystko jest zachwycające, przepiękne. A więc najróżniejsze mogą się pojawiać, najróżniejsze tego rodzaju doznania. Wszystkie one cechują się tym, że mają jakąś formę, że są to jakby doznania związane z formą, ze sferą zmysłów. Jedną ze sfer, z tych sześciu sfer zmysłu. I problem z tymi doznaniami w przypadku, kiedy nasze poglądy nie są właściwe, czyli nie mamy dobrego zrozumienia tych właściwych poglądów, jest taki, że możemy się, po pierwsze, możemy się przywiązywać do tego rodzaju doznań, jakoś grzęznąć w nich, ponieważ wydają się takie cudowne, wspaniałe, czy przynoszą jakiś błogostan, są jakieś fascynujące. Możemy się jakoś obsesyjnie do nich przywiązać. Inny problem z tym związany może być taki, że ponieważ to są jakieś doznania, które doświadczamy po raz pierwszy, ponieważ być może po raz pierwszy nasz umysł jest tak wysubtelniony, że coś takiego możemy postrzec, więc to jest coś zupełnie nowego, zaskakującego. Możemy to pomylić z przebudzeniem. Możemy uznać, że jakieś doświadczenie tego typu to jest przebudzenie. Możemy uznać, że ujrzeliśmy naturę, że osiągnęliśmy wyzwolenie. I są pewne tradycje religijne, w których nawet niektóre z takich doświadczeń uważa się właśnie za oświecenie, za przebudzenie. Także żeby mieć jasny kierunek w praktyce i jakby nie utknąć tego rodzaju doświadczenia, potrzebne są właściwe poglądy. Właściwe poglądy na przykład dotyczące natury pustki czy niejaźni. Jeżeli nie mamy tych właściwych poglądów, to łatwo się zagubić, przywiązać do takich doświadczeń albo pomylić je właśnie z oświeceniem. Natomiast same w sobie te doświadczenia nie są wcale złe, są nawet dobre, ponieważ świadczą o tym, że robimy postępy w praktyce, że właśnie nasz umysł jakoś dochodzi do stanu zjednoczenia, jest bardziej wysubtelniony, jest w stanie jakby doznawać więcej niż na co dzień. A więc ponownie podsumujmy, że ważne jest, aby mieć te właściwe poglądy, ponieważ wtedy doświadczenia, które nas spotykają na drodze praktyki, możemy jakoś właściwie oszacować, właściwie je zrozumieć i nie poprzestawać na nich, nie mylić ich z przebudzeniem, tylko rzeczywiście mieć taką perspektywę szerszą i praktykować dalej, zmierzając do takiego całkowitego wypełnienia drogi praktyki. To, co jest jeszcze ważne, to poza dokładnym zrozumieniem właściwych poglądów, również zrozumienie metod praktyki, czyli zrozumienie, w jaki sposób przebiega proces praktyki, jakie są jego etapy, kolejność poszczególnych etapów. Ponieważ jeżeli nie mamy właściwego zrozumienia działania metody, to możemy popełniać szereg błędów w praktyce i napotykać szereg przeszkód. Na przykład mówiliśmy w kontekście praktyki cichej dominacji, podawaliśmy przykłady takich błędów. Jednym z nich jest na przykład to, kiedy nie postępując zgodnie z opisem tej praktyki, czyli nie przechodząc kolejnych etapów od początku, jakby wskakujemy jakiś kolejny etap praktyki. Czyli na przykład kiedy nasz umysł jeszcze nie jest wystarczająco rozluźniony, ciało i umysł nie są rozluźnione wystarczająco, jakoś nie ma wystarczającej dozy spokoju i bezruchu ciała i umysłu i w związku z tym nie są one jeszcze w stanie zjednoczenia. Możemy mimo to jakoś wyobrażać sobie, że rzeczywiście tak jest. I wtedy wyobrażamy sobie, że no tak, to już tak jakby wszystko jest spokojniejsze, jakieś wyraźniejsze, to musi być ten stan zjednoczenia. Tak, czuję to, czuję jak umysł i ciało są zjednoczone. No to teraz tylko trzeba ten kolejny etap zaliczyć, czyli poszerzyć to na zjednoczenie z otoczeniem. No i wtedy człowiek może sobie wyobrażać, jak jakiś jego umysł czy ciało się poszerza, albo umysł gdzieś tam sięga na zewnątrz, żeby właśnie zjednoczyć się z otoczeniem. I oczywiście nie jest to autentyczne doświadczenie, nie jest to właściwy etap zjednoczenia, tylko jest to wyłącznie efekt naszej wyobraźni, działania wyobraźni, która po prostu nam jakby podpowiada, co pozornie czujemy. Albo możemy też mieć jakieś doznania, powiedzmy na etapie zjednoczenia umysłu jest tak, że jakby wszystko ciała i umysłu i otoczenie jest tak, że wszystko jasno postrzegamy, ale nie, umysł niczego nie wyróżnia w tym polu świadomości. Natomiast jeżeli tak naprawdę nie jesteśmy na tym etapie zjednoczenia, tylko sobie to wyobrażamy, no to wówczas powiedzmy słyszymy jakiś dźwięk i jakby nasza uwaga podąża za tym dźwiękiem, czyli ten ciało, umysł i otoczenie nie jest w pełni zjednoczone i kiedy tak jest, to jakby nic nas nie rozprasza i w tym polu świadomości nic nie dominuje, nic nie jest rozróżniane w sensie, że przyciąga naszą uwagę. Tutaj jakiś taki silniejszy bodziec jakby pociąga naszą uwagę. Czasem jest też tak, że tego rodzaju jakieś doznanie, czy doświadczenie, czy jakieś wizualne, możemy wręcz pomylić z doświadczeniem przebudzenia. Po prostu jest to coś zaskakującego, nagłego, jakieś dziwne doznanie. I możemy uznać, że to jest właśnie, to musi być przebudzenie. Podobnie z praktyką huatou. Tu jest ważne, żeby, tak jak powiedzieliśmy, zachować kolejność tych etapów, czyli rozluźnić ciało i umysł, zacząć recytować huatou, potem dopiero przejść do zapytywania i do zgłębiania, czy wnikania w huatou. Natomiast jeżeli jeszcze nie jesteśmy wystarczająco rozluźnieni, skupieni i chcemy od razu zacząć pytać huatou albo zgłębiać huatou, no to możemy pytać i wtedy to huatou, zamiast jakby nabierać mocy, rzeczywiście być takim autentycznym pytaniem, ponieważ umysł nie jest wystarczająco skupiony i wyciszony, jest jeszcze pełen tak naprawdę przypadkowych, błądzących myśli, to huatou wtedy po prostu staje się jeszcze kolejną, jedną z tych błądzących myśli. Nie jest jakimś doznaniem dominującym, doświadczeniem dominującym, to zapytywanie, tylko w całej tej mieszaninie, takim natłoku, chaosie przypadkowych myśli, huatou staje się tylko jedną z nich. Może być też tak, że kiedy zapytujemy w takim stanie, kiedy jeszcze umysł właśnie nie jest skupiony, nie jest wyciszony, powtarzamy to pytanie, na przykład co to jest łup? I może się pojawić jakaś myśl nagle, powiedzmy pustka. Wtedy wyciągam wniosek, aha, czyli łu to pustka, albo chan. Pojawi się słowo chan i wtedy mówię, a już wiem, łu to chan po prostu. I tak dalej. Mogą się pojawiać różne jakieś pozorne odpowiedzi i umysł nam jakby podsuwa to i jakby uznajemy, że to jest odpowiedź na pytanie. I możemy dojść do wniosku, że no, mamy odpowiedź, to jest właśnie, zrozumieliśmy, czym jest łu, czym jest pustka. I wtedy czasem idziemy, szukamy jakiegoś nauczyciela, który by potwierdził to zrozumienie. Może być też jeszcze inny przypadek, kiedy pracując z huatou, właśnie nie rozluźnimy ciała i umysłu, i stosujemy taką forsowną metodę pracy, z taką wielką siłą to huatou stosujemy i wtedy napinamy się jeszcze bardziej. I to wielkie napięcie w końcu generuje taką wielką energię, której w tym momencie już nie jesteśmy w stanie wytrzymać i po prostu zaczynamy to huatou swoje, powiedzmy łu, musimy je wymówić albo krzyknąć po prostu bardzo głośno. Krzyczymy łu. No i wtedy to jakby para idzie w gwizdek, uspokajamy się, odczuwamy jakąś ulgę. Energia z nas opada, to napięcie też opada. No i wtedy możemy też dojść do wniosku, aha, no to już musi być to oświecenie w takim razie. Także widać z tego, że z tych przykładów, że jeżeli nie mamy właściwej wiedzy, znajomości, jak przebiega proces praktyki, jakie są poszczególne etapy i w związku z tym, jak je stosować, no to możemy natrafiać na różne trudności albo popełniać błędy w właściwym ocenieniu punktu, w którym jesteśmy w praktyce, albo wręcz uznać, że już doznaliśmy przebudzenia. W języku chińskim oświecenie, słowo, które oznacza oświecenie, czy przebudzenie, to jest u. I to samo, tak samo brzmi słowo, które oznacza błąd, też u. Czyli można powiedzieć, że wtedy doznajemy fałszywego przebudzenia. Wyobraźnia nam podpowiada, że to jest to doświadczenie. Tymczasem no, jest to wyłącznie wytwór naszej wyobraźni. Także dla adepta Chan jest ważne, żeby z jednej strony mieć właściwe poglądy, o czym mówiliśmy, właściwe, dobre zrozumienie właściwych poglądów na temat pustki, czy niejaźni, czy natury Buddy, ale też równie ważne jest właściwe zrozumienie właśnie przebiegu procesu praktyki, poszczególnych etapów i jak je stosować. Dopiero wtedy, jeżeli mamy i właściwe poglądy, i właściwą wiedzę na temat metody, jesteśmy w stanie posuwać się do przodu w praktyce. Teraz można zapytać, czym jest w zasadzie przebudzenie? Można powiedzieć, że jest to doświadczenie bezforemności, albo niejaźni, albo niemyśli. Ale oczywiście, jakkolwiek określimy to doświadczenie, to są tylko słowa. Tego doświadczenia, przebudzenia tak naprawdę nie da się ubrać słowa. Tym niemniej możemy spróbować opisać je w kategoriach etapów praktyki. Zróbmy to na przykładzie praktyki cichej iluminacji. Mówiliśmy o tych kolejnych etapach praktyki cichej iluminacji, czyli jest etap zjednoczenia ciała i umysłu i następnie etap zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia. Teraz, jeżeli załóżmy, że jesteśmy na tym etapie właśnie zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia, można i jesteśmy w pełni klarownie świadomi całości tego doświadczenia, jednocześnie nie będąc jakoś poruszanym przez tę świadomość, przez tę całość wrażeń będących w polu doświadczenia. I teraz wykonanie kolejnego kroku, kolejny etap, to jest właśnie oświecenie, czy przebudzenie. Polega to na tym, że na etapie zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia postrzegamy tę jedność, ale jednocześnie mamy też poczucie, że jest jakaś jedność, jest to jakaś całość, jakby jest coś w centrum tego doświadczenia. Natomiast kiedy wykonywany jest kolejny krok, o którym mówimy, że jest to przebudzenie, czyli ujrzenie natury pustki, to właśnie znika to doznanie tej jedności jako takiegoś, czegoś, co jest centrum tego doświadczenia. Tracimy poczucie jakiegoś substancjalnego bytu, który jakoś w jakiś subtelny sposób gdzieś tam jest. Że ta jedność jest czymś namacalnym, substancjalnym. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy świadomi tego, że całe pole tego doświadczenia w swojej całości, w tym zjednoczeniu, to jest po prostu efekt różnych przyczyn i uwarunkowań. I wszystko jest nawzajem ze sobą powiązane i stanowi tylko jakby takie wzajemne powiązanie przyczyn i uwarunkowań. Bez jakiegoś trwałego, jakiegoś substancjalnego bytu, który leżałby u podłoża tego wszystkiego. Czyli innymi słowy, dostrzegamy, że wszystko jest nietrwałe i puste. To jest właśnie istota wglądu w naturę pustki. Teraz takie jakby zrozumienie, czy to jest takie bezpośrednie doznanie tego, tej współzależności i tego, że wszystko jest jakby wytworem, czy efektem przyczyn uwarunkowań. Dostrzegamy też, że sama świadomość tego też jest pusta, też stanowi jakby wytwór przyczyn uwarunkowań. Czyli można powiedzieć, że w tym doświadczeniu jakby nie ma już takiego centrum, którym jest jaś, który jest nasze ja. Dlatego mówi się czasem o tym jako stanie niejaźni. I kiedy doświadczymy czegoś takiego, wówczas po tym doświadczeniu oczywiście nasze ja, nasza jaźń znika. Wracamy, można powiedzieć, do codziennego życia i nadal jesteśmy w stanie funkcjonować. Nasze ja funkcjonuje, mamy różne rzeczy do zrobienia, robimy je, zajmujemy się jak zwykle wszystkimi obowiązkami, którym mamy dopatrzeć. Natomiast można powiedzieć, że nasz egocentryzm, takie jakby poczucie tego, że jaźń jest jakby w centrum wszystkiego i że jakby działanie w oparciu o tą świadomość jakby radykalnie się zmniejsza. Czyli można powiedzieć w skrócie, że nasz egocentryzm radykalnie się zmniejsza. W związku z tym też nasze trudności, które napotykamy w życiu, strapienia też stają się mniejsze. Jakby takie brzemię, którym jest nasza jaźń, poczucie naszej jaźni, tego, że jakby wszystko płynie z tej jaźni, jest dużo mniejsze. I również mniej jakby w związku z tym dbamy o własny interes. Mniej jesteśmy zaprzątnięci tym, co nas dotyczy, co jest dobre właśnie dla nas, jako dla tej jaźni. Stajemy się po prostu bardziej bezinteresowni. Można powiedzieć, że dla osób, u których to doświadczenie właśnie przebudzenia, czy ujrzenia natury, czy natury pustki jest bardzo głębokie, takie przenikające, to wtedy ich jaźń, można powiedzieć, czy to poczucie, ten egocentryzm jakby całkowicie znika. Oczywiście dalej są w stanie funkcjonować normalnie w życiu, natomiast to poczucie ja, egocentryzm, można powiedzieć, całkowicie znika i można powiedzieć wtedy, że są w pełni przebudzeni, całkowicie przebudzeni. A więc to jest, to o czym mówimy, to jest właściwa koncepcja, właściwy pogląd na temat przebudzenia. I dysponując takim poglądem, właściwym poglądem na temat przebudzenia, możemy zastosować ten pogląd również do metod praktyki, czyli do procesu własnej praktyki. Jeżeli dysponujemy takim właściwym poglądem, wówczas jakby będziemy w stanie właściwie rozpoznawać istotę swoich doświadczeń. Czyli jeżeli będziemy mieli jakieś doświadczenia, o których wspominaliśmy wcześniej, widzimy jakieś światła, czy jakieś doznania z ciała, dziwne czy nowe, dźwięki, wszystkie tego rodzaju doświadczenia zmysłowe, które mają jakąś formę, to mając ten właściwy pogląd na temat przebudzenia, nie pomylimy tych doświadczeń właśnie z przebudzeniem. Jednocześnie jakby te doświadczenia nie przywiążemy się do nich i będą mogły nas nawet pobudzić do dalszej praktyki. Także to, co jest, powtórzmy, to, co jest ważne dla osób praktykujących chan, to właśnie między innymi właściwe poglądy, właściwa wiedza na temat czy znajomość metod praktyki, procesu praktyki, etapów praktyki i w związku z tym też właściwy pogląd na temat istoty przebudzenia. Jeżeli mamy takie właściwe poglądy, wówczas nasza praktyka też będzie przebiegać prawidłowo i będziemy czynić postępy w praktyce. Więc dysponując tym właściwym poglądem na temat pustki, na temat niejaźni i stosując ten właściwy pogląd do metod praktyki, będziemy w stanie właściwie praktykować i dysponując i stosując te metody praktyki, będziemy w stanie osiągnąć ostateczny cel praktyki, jakim jest przebudzenie.